Za podstawę, drodzy bracia i siostry, do naszego rozważania posłużą nam słowa zapisane w psalmie 27, a we wierszu 14, gdzie czytamy słowa następujące. Oczekujże Pana, wzmacniaj się, a On utwierdzi serce Twoje, przetoż oczekuj Pana. Są to słowa rocznego godła na 1984 rok. Drodzy bracia i siostry, zdajemy sobie sprawę i wierzymy w to, że zacytowany werset Słowa Bożego, on będzie wspaniałym błogosławieństwem dla całego ludu Bożego, gdyż został dany przez Twórcę za pośrednictwem narzędzi, których on używa. Tekst ten został dany przez Boga ludowi Bożemu za pośrednictwem Dawida w jego oryginalnym brzmieniu, jak żeśmy go odczytali. I on bardzo pomagał w zachowaniu właściwej postawy wobec Boga i różne dowody pozwalają nam przypuszczać, iż on będzie również dobrym błogosławieństwem na rok 1984 dla całego ludu Bożego w prawdzie. Zdajemy sobie sprawę, że teksty rocznych godeł, one przez wiele lat, jak były podawane przez sług pańskich, one przynosiły wiele błogosławieństw dla jego ludu. Gdy żeśmy obserwowali te teksty, gdy żeśmy zastanawiali się nad nimi, gdy żeśmy starali się życie nasze prowadzić według ich wskazówek, przy końcu roku dochodziliśmy do wniosku, że one były wielkim błogosławieństwem dla nas wszystkich. Wyrażenie, które zawiera nasz podstawowy werset, a mianowicie oczekujże Pana, ono oznacza nie tylko wykonanie jakiejś służby dla naszego niebieskiego Ojca, ile oczekiwanie na Niego, byśmy zrozumieli, jaka jest Jego wola wobec nas, co Ojciec Niebieski życzy sobie od nas, ażebyśmy my w naszym poświęconym życiu wykonywali. My nie rozumiemy i nie mamy tak rozumieć, by to wyrażenie zawierało myśl służenia Panu w tym znaczeniu, w jakim sługa usługuje swojemu Panu, lecz mamy rozumieć, że ono oznacza w tym znaczeniu, żebyśmy cierpliwie oczekiwali, co Pan zechce, ażebyśmy my uczynili w Jego służbie. Żebyśmy my cierpliwie oczekiwali do czasu, aż dowiemy się, czego Pan chce od nas, aż dowiemy się, że Pan chce, ażebyśmy rozpoczęli naszą działalność na Jego korzyść. Każde dziecko Boże powinno oczekiwać na boskie kierownictwo. Każde dziecko Boże nie powinno biec przed Panem. Nie powinno biec przed Panem, nie zważając na to, jaki jest Jego cel w stosunku do nas. Słowo Boże, Pismo Święte, w przypowieściach Salomona, w rozdziale 3, a we wierszach 5 i 6 powiada nam tak. Ufaj w Panu ze wszystkiego serca Twego, a na rozumie Twoim nie spolegaj. We wszystkich drogach Twoich znaj Go, a On prostować będzie ścieżki Twoje. Powiada mędrzec, że mamy ufać Panu ze wszystkiego naszego serca, a na naszym rozumie mamy nie spolegać. Dlaczego? Dlatego, że rozum nasz jest zawodny. Powiada, we wszystkich naszych drogach mamy znać Pana, a gdy będziemy Pana we wszystkich naszych drogach znali, to On będzie prostował nasze ścieżki, ażebyśmy w naszym chrześcijańskim życiu mogli tak postępować, jak Jemu się podoba, jak również nasze życie będzie tak prowadzone, że nie potknie się noga nasza w naszym poświęconym życiu, a w przyszłości za wierność naszego postępowania Bóg obdarzy nas żywotem wiecznym. W 37 psalmie, a we wierszu 5 psalmista powiada słowa takie. 37 psalm, 5 wiersz. Spuść na Pana drogę Twoją, ufaj w Nim, a On wszystko uczyni. Gdy, drodzy bracia i siostry, zgodnie z tym wersetem, my powierzymy naszą drogę Panu, to co wtedy powinniśmy czynić? Gdy naszą drogę Panu powierzymy, to powinniśmy iść naprzód tylko wtedy, gdy On nas prowadzi. Nie powinniśmy nigdy się śpieszyć, jeśli nie mamy pewności, jaka jest wola Boża w tej sprawie. My nigdy nie powinniśmy przejmować kierownictwa, które należy do Pana, ale raczej, gdy nie wiemy, jak mamy w naszym życiu postąpić, powinniśmy w żarliwej modlitwie przedstawić sprawę Panu, prosząc Go, ażebyśmy nie mieli własnej woli w danej sprawie, żebyśmy nie mieli własnych sposobów działania w danej sprawie, ale żebyśmy byli prowadzeni przez Pana tak, jak On tego chce i tak, jak On sobie tego życzy. I gdy będziemy już przez Pana prowadzeni, gdy w żarliwej modlitwie udamy się z prośbą o Jego kierownictwo, to następnie czuwajmy i czekajmy na Jego wskazówki. Na wskazówki Jego opatrzności, postępując tak, jak rozumiemy Jego kierownictwo, pozostawiając wyniku Jemu. My, drodzy, nie mamy działać w naszym chrześcijańskim, poświęconym życiu według naszego własnego wyboru. Gdy ktoś nie otrzymuje dowodów od Boga, że taka jest jego wola, to powinien wstrzymać się od postępowania. Nieraz może się zdarzyć, że nam ktoś postawi pytanie i spyta nas, jak my byśmy postąpili w takiej czy w innej sprawie. A my akurat w tym momencie nie wiemy, jakie zająć stanowisko. Wtedy odpowiedzią naszą winno być, że na razie nie mamy jasnego poglądu na tę sprawę. W związku z tym oczekujemy na Pana, a jednocześnie w naszych codziennych modlitwach prosimy Go o Jego pomoc, o Jego kierownictwo w danej sprawie, jednocześnie studiujemy i badamy Słowo Boże, studiujemy literaturę prawdy i przy pomocy Słowa Bożego i Pańskiej opatrzności On wskaże nam, jak mamy postępować, jak mamy uczynić w takiej czy w innej sprawie. Drodzy bracia i siostry, osobom, które oczekują na Pana, sądząc z pozoru, nie zawsze się dobrze powodzi. Niezależnie od powodzenia, my mamy wzmacniać się i oczekiwać na Boga w naszym życiu. Boskie błogosławieństwo otrzymujemy tylko wtedy, gdy staramy się postępować właściwie w naszym życiu. My nigdy nie popełniamy błędu, gdy we właściwy sposób czekamy. Czasem może nam się wydawać, bo są takie momenty w naszym życiu chrześcijańskim, że inni nas wyprzedzają w takiej czy innej pracy. I my nieraz sami mamy jak gdyby wyrzuty sumienia, że drudzy wykonują dobrą pracę, a my wyczekujemy. Nie zważajmy na to, że nas inni wyprzedzają, lecz my oczekujmy na Pana, na Jego kierownictwo, kiedy On każe nam działać w takiej czy innej sprawie. My nie podejmujmy żadnego kroku, dopóki nie będziemy pewni, dopóki nie zostaniemy upewnieni, że Pan kieruje nami i nas prowadzi. Zastanawiając się nad znaczeniem Jego opatrzności, nie pozwólmy naszej wierze oderwać się od Jego przystani. Bo ci, którzy oderwali się od Jego przystani, jak wskazuje nam doświadczenie, bardzo często poszli złą drogą i poszli na manowce. Psalmista powiada: wzmacniaj się. Właściwe wzmacnianie się jest stopniem właściwej odwagi. Wzmacnianie się nie jest stopniem słabej odwagi. My mamy być mocnymi w naszym chrześcijańskim życiu. A gdy będziemy mocnymi w naszym chrześcijańskim życiu, to mamy zapewnienie Pisma Świętego, że Pan utwierdzi nasze serca. Przetoż, co mamy czynić? Jak mówi nasz podstawowy werset, oczekujże Pana! Mamy oczekiwać Pana! A gdy będziemy Pana oczekiwać, to On udzieli nam swojego poparcia, wzmocni nas w naszym poświęconym życiu do pełnienia Jego woli, w miarę jak my tę wolę będziemy stopniowo poznawać. Oczekujący Pana nie będą odczuwali braku żadnej dobrej rzeczy potrzebnej do ich prowadzenia. Jakie cechy, zachodziłoby pytanie, są nam potrzebne, ażebyśmy w naszym poświęconym życiu odnieśli sukces? Żebyśmy mogli odnieść sukces w naszym poświęconym życiu, potrzebny do tego jest nam odwaga i hart. Wytrwałość jest nam potrzebna. I są to te cechy, które są potrzebne do odniesienia jakiegokolwiek zwycięstwa czy sukcesu w każdej dziedzinie, nie tylko w dziedzinie poświęconego chrześcijańskiego życia. Te cechy są potrzebne także światu i my bardzo często podziwiamy te cechy u ludzi światowych i powiadamy, że siła woli, hart ducha, którzy ci ludzie posiadają, że to jest tym czynnikiem, który przyczynia się, że ci ludzie w swoim życiu odnoszą sukcesy. I te cechy są także bardzo potrzebne każdemu dziecku Bożemu w jego chrześcijańskim życiu. Komukolwiek brakuje tych wartości charakteru, ten będzie miał nikłe sukcesy w swoim życiu poświęconym. Brak odwagi, brak nadziei jest jedną z zasadniczych przyczyn niepowodzenia w świecie. Nasz werset jednak musimy zwrócić uwagę, że on nie odnosi się do świata, że on nie zwraca uwagi na ludzi światowych, lecz on zwraca uwagę na tych, którzy należą do Pana. Drogocenne obietnice Słowa Bożego są jedynie przeznaczone dla Jego ludu, dla tych, którzy stali się Jego własnością. Dzieci Boże, prócz doświadczeń, prócz prób, które na nich przychodzą, a one są ściśle związane z nimi, jako naśladowcami naszego drogiego Zbawiciela Jezusa, będą mieć podobne próby i doświadczenia do tych, jakie przechodzi świat w ogólności. Bo my nie możemy powiedzieć, że my jesteśmy wyjęci spod ogólnego prawa doświadczeń, przez jakie cały świat ludzkości przechodzi. Lecz, drodzy, musimy zastanowić się nad tym i zdać sobie z tego sprawę, że doświadczenia, które przychodzą w ogólności na świat, one są powszechne. One nie są pod nadzorem niebieskiego Ojca. Natomiast te doświadczenia i utrapienia, które przychodzą na lud Boży, one są z dozwolenia Bożego. Lud Boży znajduje się pod specjalną opieką niebieskiego Ojca. My, drodzy bracia i siostry, nieraz zastanawiamy się, gdy jesteśmy świadkami, że wielu z tych, którzy swoje życie poświęcili Bogu na służbę, często zdarza się, że giną gwałtowną śmiercią, bądź to w wypadkach samochodowych, bądź w innych. I wtedy zastanawiamy się, dlaczego. Będąc pod specjalną opieką Bożą, jak Pismo Święte nam wypewnia, dlaczego oni musieli w taki sposób oddać swoje życie? Otóż Bóg w mądrości swojej przewiduje i przewidywał, że lepiej dla nich było, ażeby w ten sposób zakończyć ich życie. Gdyż Bóg, który widzi koniec na początku, On być może przewidywał, że dana jednostka, która miała wierne i poświęcone serce, gdyby pozostawała w tych niedoskonałych warunkach, jakie się dzisiaj znajdują, kto wie, czy ona nie poszłaby na manowce i utraciłaby to, co zaskarbiła sobie w swoim poświęconym życiu. I dlatego Bóg niejednokrotnie przerywa jej życie. Tak jak Pismo Święte upewnia nas i widzimy, gdzie Bóg kazał Izraelowi wymordować większą część narodów chananejskich, gdzie wielu ludzi tego świata, a szczególnie ludzi, którzy studiują Słowo Boże pod kątem krytyki, to powiadają, jakżeż Bóg mógł zezwolić, ażeby naród żydowski ostrzem miecza wymordował od małego dziecka do starca wszystkich mieszkańców ziemi, do której wchodzili. Otóż widzimy, że Bóg przewidział, że tym ludziom lepiej będzie, gdyż oni by się tak zdegradowali, że nie nadawaliby się później do odrestaurowania w okresie restytucji, gdy nastaną rządy naszego drogiego Zbawiciela. Osoby, drodzy bracia i siostry, początkujące w służbie Mistrza, które przychodzą do prawdy, mogą przez pewien czas sądzić, iż wszelkie sprawy w ich codziennym życiu winny się im układać pomyślnie, że one nie powinny mieć żadnych trudności, które to trudności w świecie są bardzo powszechnymi, że teraz, kiedy stali się dziećmi Bożymi, to Bóg będzie strzegł ich przed wszelkimi utrapieniami, jak również przed wszelkim złym traktowaniem. Lecz w miarę tego, jak studiują Słowo Pańskie, jak studiują Biblię, zrozumiewają, że tak nie jest. Dochodzą do wniosku, że oni mają postępować według wiary, a nie według widzenia. Dowiadują się, że oni nie mają się spodziewać zewnętrznych manifestacji, i rzeczywistych manifestacji łaski Bożej. Lecz czego mają się spodziewać? Mają się spodziewać cierpienia z Chrystusem. Dlaczego? Dlatego, że do tego oni zostali powołani. Zostali powołani po to, ażeby cierpieć ze swoim Zbawicielem, tak jak On cierpiał. I zwróćmy uwagę, co mówi Pismo Święte na ten temat. Gdy otworzymy sobie pierwszy list apostoła Piotra, rozdział drugi, a wiersze 20 i 21, to apostoł powiada tak. Bo cóż jest za chwała, jeśli byście grzesząc cierpliwie znosili, by was i pięściami bito. Ale jeśli dobrze czyniąc i cierpiąc znosicie, to jest łaska u Boga. Albowiem na to też powołani jesteście, ponieważ iż Chrystus cierpiał za was, zostawiwszy wam przykład, abyście naśladowali stóp jego. I tu powiada wyraźnie apostoł Piotr, do czego lud Boży został powołany. Powiada, cóż byście mieli za chwałę, gdybyście nawet i pięściami byli bici, gdybyście źle czynili. Ale powiada, gdy cierpicie i gdy znosicie wszelkie zło, czyniąc dobrze, to jest łaska u Boga. I mówi dalej, przecież wy jesteście na to powołani, żebyście wstąpili w ślady Chrystusa. A Chrystus co? Cierpiał za was i zostawił wam przykład, abyście naśladowali stóp jego. Czyli jak on w cierpliwości znosił prześladowania, także samo powiada i wy powinniście cierpliwie te wszystkie prześladowania znosić. Również w Dziejach Apostolskich, w rozdziale 14, a we wierszu 22 mamy powiedziane słowa następujące. 14 rozdział, 22 wiersz Dziejów Apostolskich. Utwierdzając duszę uczniów i napominając, aby trwali w wierze i mówiąc, że przez wiele ucisków musimy wnieść do Królestwa Bożego. Więc widzimy tutaj, Pismo Święte udowadnia nam, że lud Boży przez wiele ucisków, przez wiele doświadczeń, przez wiele niepowodzeń życiowych musi wnieść do Królestwa Bożego. Dalej dowiadujemy się, badając Słowo Boże, że nie mamy się oburzać na te cierpienia, lecz musimy być posłusznymi i zrozumiewać, co to posłuszeństwo znaczy. Kto tych rzeczy nie rozumie, to co będzie czynił? Będzie się stawał szemraczem. Będzie szemrał po pewnym czasie, bo powiemy, jakżeż to. To ja poświęciłem się Bogu na służbę, ja chcę Bogu służyć, ja chcę czynić Jego wolę, staram się na ile mnie stać, a tutaj spotykają mnie gorsze doświadczenia niżeli tych wszystkich, którzy w ogóle w Biblię nie chcą spojrzeć, którzy odrzucają to, którzy śmieją się z tego. Im się dobrze powodzi w rzeczach doczesnych, a mnie niestety odwrotnie akurat. I zaczyna szemrać. I tutaj możemy zauważyć, że Bóg zezwala na to. Dlaczego? Ażeby czas, którym Bóg doświadcza swój lud, bo Bóg swój lud doświadcza właśnie czasem, żeby On objawił każdego takim, jakim jest. Bo Pismo Święte powiada, że człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma jego, ale Bóg patrzy na serce. Bóg nie patrzy na zewnętrzne cechy. Bóg nie patrzy na zewnętrzny wygląd człowieka, ale Bóg patrzy na jego serce. Bóg nie patrzy, drodzy bracia i siostry, na majątek, jaki ktoś posiada. Bóg nie patrzy na wykształcenie, jakie ktoś posiada. Bóg na te rzeczy nie patrzy. Ale Bóg patrzy, jakie kto ma serce. I według serca każdego sądzi. Nasz drogi Zbawiciel Jezus Mimo tego, że był Synem Bożym, to co powiada Pismo Święte? Apostoł Paweł w liście do Żydów, w rozdziale 5, a we wierszu 8 powiada tak. Tak i Chrystus nie sam sobie tej czci przywłaszczył, 8 wiersz, 5 czytam, a choć był Synem Bożym, wszakże z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. Patrzmy, wskazuje nam apostoł Paweł na naszego drogiego Zbawiciela i powiada, że mimo tego, że on był Synem Bożym, że on był źrenicą swojego Ojca, to jednak był poddany cierpieniom. I mówi, że z tego, co cierpiał, to co? Nauczył się posłuszeństwa swojemu Ojcu. Drodzy w Panu, wąska ścieżka, po której lud Boży postępuje, nie jest drogą łatwą, zdajmy sobie z tego sprawę. Naśladowcy Zbawiciela dowiadują się, że Pan teraz w tym czasie, w jakim my żyjemy, że On powołuje klasę ludzi, która Jemu wierzy. Klasę ludzi, która w pełni akceptuje Jego Słowo. Klasa ta w pewnym czasie słusznym dowiaduje się, że jeżeli Bóg jest z nami, to któż przeciwko nam? I gdy sprawy się nie układają tak, jakby tego oczekiwali, gdy nadchodzą w ich życiu różne próby i doświadczenia, to co oni wtedy mówią? Mówią to, co Pismo Święte. Powiadają słowami apostoła Pawła, który takie słowa zapisał w liście do Rzymian w rozdziale 8, a we wierszach 28 i 31. A wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu, to jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są. Wszystkie rzeczy, powiada, dopomagają ku dobremu. Bądź to będą doświadczenia, prześladowania, uciski. Rodziny nieraz wyrzekną się takich jednostek. To powiada, te rzeczy dopomagają ku dobremu. I w 31 wierszu mówi, cóż wtedy rzeczemy na to? Jeśli Bóg za nami, to któż przeciwko nam? Czy może być jakaś siła, która by się Bogu sprzeciwiła? Czy może być jakaś siła, która by nam miała krzywdę uczynić? Drodzy, przypominają nam się słowa, gdy ci, którzy stali pod krzyżem naszego drogiego Zbawiciela, którzy szydzili z Niego i powiadali, że innych ratował, niechże teraz stąpi z krzyża, niech ratuje samego siebie. Ale czy Bóg opuścił naszego Pana? On go nie opuścił, mimo tego, że dał Jemu doświadczyć tego, co doświadcza każdy grzesznik, to jest zerwanie łączności z Nim. I wtedy, kiedy Bóg zerwał łączność z naszym Panem, to nasz Pan z krzyża zawołał głosem wielkim, jak mówi Słowo Boże, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Więc widzimy, że dał mu Bóg odczuć to, co odczuwa każdy grzesznik, a mianowicie brak kontaktu z Ojcem Niebieskim. Tak, drodzy bracia i siostry, gdy lud Boży, ci, którzy wierzą Bogu, którzy przyszli do Niego, gdy są prowadzeni przez Słowo Pańskie, dowiadują się, że oni mają wzmacniać się wtedy nawet, gdy posuwają się na swej drodze, że muszą przezwyciężać różne trudności, które piętrzą się na ich drodze, a przezwyciężanie trudności wymaga czego? Wymaga odwagi. Lud Boży musi być odważny. Odwaga, która jest zrodzona z wiary w Boga oraz w Jego wielkie i cenne obietnice, ona wzmacnia ich. W przeciwnym bowiem razie, gdyby ona ich nie wzmacniała, to mogliby być zgnieceni przez nieprzyjaciela. Ale wiedząc o tym, że to ich wzmacnia, to daje im siłę taką, której to siły inni ludzie nie posiadają. Zdarza się, drodzy bracia i siostry, i to dość często, że dziecko Boże nieraz staje się zniechęcone. A stając się zniechęcone, traci bardzo często nadzieję i moc. Dlaczego taka sytuacja występuje? Dlatego taka sytuacja występuje, że ono przestało trzymać się pańskich obietnic dotyczących udzielenia mu pomocy w jego poświęconym życiu. Stracić odwagę, to znaczy stracić wiarę. A utrata wiary i odwagi czyni dziecko Boże bezsilnym wobec wrogów. Musimy ufać naszemu niebieskiemu Ojcu, nawet wtedy, kiedy ocena Jego opatrzności jest zasłonięta przed naszymi oczyma i kiedy wysiłki służenia Jemu zdają się być próżne. Doświadczenia apostołów są dla nas najlepszym przykładem. Możemy zwrócić uwagę, że apostoł Paweł w swoich podróżach, on miał zamiar udać się do Azji i podejmował kilkakrotne wysiłki, ażeby udać się do Azji i tam głosić Słowo Boże. Ale nie wychodziła ta sprawa. Nie mógł tam się udać. I w pierwszym liście do Tesalonicensów, w rozdziale 2, a w 18 wierszu on powiada tak. Dlategośmy chcieli przyjść do was, zwłaszcza ja, Paweł, raz i drugi, ale nam przeszkodził szatan. Więc widzimy, że zamiast do Azji miał pójść do Grecji. I on miał wyrobić w sobie cnotę cierpliwości. Drodzy bracia i siostry, w naszym poświęconym życiu jakżeż potrzebna nam jest ta cnota cierpliwości. My bardzo często jesteśmy niecierpliwymi. W naturze człowieka już to się znajduje, że człowiek chciałby wszystko jak najszybciej osiągnąć, jak najszybciej mieć. My spotykamy dzisiejsze pokolenie, które dzisiaj żyje, możemy brać z przykładów światowych. Gdy my cofniemy się myślą do naszej generacji, do starszej generacji, to ludzie do czegoś dochodzili przez długie, długie lata. I ze wszystkiego byli zadowoleni. Ale gdy obserwujemy dzisiejszą generację, to ona jest bardzo niecierpliwa. Ona nie posiada cierpliwości. Ona chciałaby wszystko natychmiast osiągnąć. Wszystko natychmiast mieć. I dlatego ta generacja, ona przyczyni się do wielkich doświadczeń na ziemi. Brak cierpliwości. A Pismo Święte naucza nas, że lud Boży ma być tym, który ma wyrabiać w sobie cechę cierpliwości. Na cierpliwości jeszcze nikt nie stracił. I tutaj dlatego widzimy, że apostoł Paweł, werset, który czytaliśmy, on chciał całą siłą woli iść do Azji i tam głosić Słowo Boże, ale niestety został skierowany do Grecji i tę cierpliwość on musiał okazać. Weźmy jeszcze przykład z naszego Pana, gdy on znajdował się w ogrodzie getsemańskim, czy on utracił wiarę w Boga, mimo tego, że on przez pewien czas odczuwał bojaźń. On odczuwał bojaźń, nie zaprzeczył nas tego, bo Pismo Święte nas upewnia o tym. Ale mimo tego, że on odczuwał bojaźń, on nie stracił wiary w swojego Ojca. Gdy nastały ostatnie godziny jego doświadczeń na ziemi, on zastanawiał się nad tym, czy wiernie spełnił wszystkie wymagania wymagane przez jego niebieskiego Ojca. On wiedział i zdawał sobie z tego sprawę, że najmniejsze pogwałcenie boskiego prawa oznaczałoby jego śmierć. I dlatego zastanawiał się, czy spełnił swoją ofiarę w sposób możliwy do przyjęcia przez Boga. Zastanawiał się, czy zostanie wyprowadzony ze śmierci do niebiańskiej chwały przy zmartwychwstaniu. I co? Wtedy, kiedy otrzymał zapewnienie od swojego Ojca, że wszystko wypełnił zgodnie z wolą Ojca, to od tej pory był zupełnie wierny i spokojny. Wszelkie próby, wszelkie doświadczenia, przez które Pan przechodził w kładzeniu swojego życia w ofierze, one poprzedzały go jako wonne kadzidło, jako ten wspaniały zapach poza zasłoną w świątnicy Najświętszej, jak to pokazuje nam typ zapisany w trzeciej księdze Mojżeszowej, w rozdziale 16, a we wierszach 12 i 13, gdzie powiada tak. Wtedy weźmie pełną kadzielnicę węgla rozpalonego z ołtarza przed oblicznością pańską i pełne garści swe kadzidła wonnego utłuczonego i wniesie za zasłonę. A włoży ono kadzenie na ogień przed Panem, aby okrył dym kadzenia ubłagalnię, która jest nad świadectwem, a nie umrze. Tutaj właśnie mamy te cierpienia naszego Pana, te jego doświadczenia, jego życie złożone na ofierze jako to wonne kadzidło, które przechodziło poza wtórą zasłonę. Tak jak w antytypie najwyższy kapłan w narodzie żydowskim, gdy on wziął kadzidła i utłukł to kadzidło, następnie wziął ogień, wniósł go do świątnicy, tenże ogień położył na złotym ołtarzu, na ten ogień nasypał wonnego kadzidła, to zapach tego kadzidła, dym, on napełnił świątnicę, jak również pod zasłoną przeszedł do świątnicy Najświętszej i co? I okrył arkę oraz ubłagalnię. I wtedy, gdy ta rzecz została dokonana, to najwyższy kapłan podnosił wtórą zasłonę i przechodził do świątnicy Najświętszej. Prawdopodobnie za każdym razem, ilekroć to najwyższy kapłan czynił, gdy przechodził pod zasłoną, to on odczuwał bojaźń. Dlaczego? Dlatego, że zdawał sobie sprawę, gdyby w jakimkolwiek szczególe zaniedbał wykonania tego, co było zalecone prawem zakonu, gdyby w czymkolwiek zaniedbał ofiarniczego dzieła, a przez to ono byłoby niemożliwym do przyjęcia przez Boga, to w chwili przechodzenia pod zasłoną on umarłby i tam by pozostał. Podobnie Jezus wiedział o tym, że jego dzieło musi nadawać się do przyjęcia przez Boga w sensie najbardziej absolutnym, gdyż w przeciwnym razie on utraciłby możliwość istnienia, przestałby istnieć tak, jakby jego nigdy nie było, to pierwsza sprawa, ale druga sprawa, zaprzepaściłby to, po co przyszedł, odkupienie Adama, a w nim całej jego rodziny. I z tego Jezus, drodzy, zdawał sobie sprawę. Czy była w czasie życia naszego Pana jakakolwiek ziemska istota, która by mogła wzmocnić Zbawiciela? Nikogo nie było, Pismo Święte upewnia nas o tym, takiego, kto mógłby powiedzieć naszemu Panu tak: wykonałeś wszystko ku zadowoleniu Twego Ojca. Nie było takiego nikogo. I Pan sam w samotności udał się do Ojca po Jego zapewnienie. Udał się do Ojca po moc i odwagę. A jak się modlił w tym czasie? Charakterystyczna modlitwa Jego. Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Po takiej modlitwie Ojciec wysłuchał go i udzielił mu potrzebnego zapewnienia i mocy. Drodzy bracia i siostry, czy w naszym chrześcijańskim poświęconym życiu, czy my nieraz nie odczuwamy takich momentów, że gdy przychodzą na nas próby i doświadczenia, które nas przygniatają, nieraz do tego stopnia, że jesteśmy już zrezygnowani? Czy nie ma takich momentów, że nie ma nikogo, kto by potrafił nas pocieszyć, wzmocnić i zapewnić, że nasza ofiarnicza służba, którą wykonujemy dla Pana, że ona jest właściwą, że my dobrze czynimy? My nieraz w samotności udajemy się do Pana z modlitwą, gdzie nas nikt nie słyszy, gdzie nawet nasi najbliżsi nie są wśród nas i nie wiedzą o tym, ale tak jak Ojciec Niebieski powiedział przez naszego drogiego Zbawiciela, który wyraził się w ten sposób, że gdy się modlisz, powiada: wnijdź do komory, zamknij drzwi za sobą i módl się swojemu Ojcu, a Ojciec Twój, który widzi w skrytości, powiada: ten Ci jawnie odda. Czyżby w naszym poświęconym życiu niejednokrotnie nie odczuwamy takich momentów? Czy nie praktykujemy tego? A my mamy zapewnienie, że my tam w górze mamy orędownika u Ojca, którym jest nasz drogi Zbawiciel. On oręduje za nami przed stolicą boskiej sprawiedliwości, bo On nas przyjął do siebie. On nasze niedoskonałości przykrył zasługą swojej ofiary, którą dokonał na Kalwarii. I On jako ten dobry adwokat przedstawia najlepsze atuty przed boską sprawiedliwością na naszą korzyść. I to, drodzy, nas upewnia i pozwala nam postępować. Lud Boży powinien także w swoim poświęconym życiu odczuwać właściwą bojaźń. Właściwa bojaźń dla ludu Bożego jest bardzo korzystną, lecz ona, ta bojaźń, nie powinna nas powstrzymywać od wysiłków w kierunku tym, ażebyśmy służyli Panu. Ta bojaźń nie powinna być tym, która by marnowała naszą odwagę. My powinniśmy mieć taką bojaźń, o której naucza Słowo Boże, a mianowicie o której mówi apostoł Paweł w liście do Żydów w rozdziale 4, a we wierszu 1, gdzie powiada tak: bójmy się tedy, aby snać zaniedbawszy obietnicy o wejściu do odpocznienia Jego, nie zdał się z was być kto upośledzony. Żebyśmy czasem nie zaniedbali czegoś w naszym życiu, wejścia do odpocznienia, a my, drodzy bracia i siostry, będąc usprawiedliwieni z wiary, co otrzymaliśmy? Otrzymaliśmy pokój z Bogiem, którego żaden grzesznik nie miał. Gdyż Bóg z grzesznikiem nie ma nic do czynienia, nie ma pokoju między Bogiem a grzeszną ludzkością. A my przez naszego drogiego Zbawiciela, żeśmy w Jego uwierzyli, przez żal za grzechy, że żałowaliśmy za nasze grzechy, nasz drogi Zbawiciel przykrył zasługą swojej sprawiedliwości nasze niedoskonałe uczynki i zostaliśmy usprawiedliwieni z Bogiem. Czyli nastąpiło to odpocznienie. My odpoczywamy pokojem usprawiedliwienia, a przez poświęcenie i wyzwolenie otrzymujemy pokój Boży. A apostoł Paweł powiada, że pokój Boży to ten, który przewyższa wszelki rozum. Rozum ludzki nie potrafi tego osiągnąć. My sobie możemy, bracia znają ten przykład, bo był nieraz powtarzany, ale powtórzymy go, gdzie na pewnym konkursie malarze mieli rzucić na płótno obraz mówiący o pokoju. No więc jedni malowali cudowne wybrzeża, piękne, słońce świeci, fale morze faluje, ludzie beztrosko opalają się, zadowolone miny, pokój. A jeden z malarzy namalował las, drzewo, na drzewie gniazdko i w tym gnieździe siedzi ptaszek, wysiaduje jajka. Burza, błyskawice, pioruny biją, a ta ptaszyna sobie siedzi spokojniutko, zadowolona na jajkach. I właśnie tu był ten pokój pokazany. Wśród szalejącej burzy, wśród pękania skał, łamania się drzew, ta ptaszyna była bardzo spokojna. I tu był ten pokój właśnie wśród niedoskonałych warunków. Bo jak są doskonałe warunki, to żadna sztuka mieć pokój. Gdy się człowiekowi dobrze powodzi, to żadna sztuka być zadowolonym. Ale wtedy, kiedy przychodzą doświadczenia, wtedy, kiedy przychodzą niepowodzenia, wtedy, kiedy przychodzą rozterki, wtedy, kiedy jakby się wydawało wszystkie siły, tak wewnętrzne, jak i zewnętrzne, poprzysięgły się przeciwko człowiekowi, i wtedy zachować pokój, zadowolenie umysłu i serca, to jest ten pokój właśnie, który lud Boży otrzymuje przez naszego drogiego Zbawiciela, mając pokój z Bogiem. To jest to właśnie, co mówi apostoł do Żydów. Bójmy się tedy, aby snać zaniedbawszy obietnicę o wejściu do odpocznienia Jego, nie zdał się kto z was być upośledzony. Żebyśmy czasem nie przez naszą niedbałość nie zaniedbali wnieść do tego umysłowego pokoju naszego umysłu i serca. Taką właściwą bojaźń właśnie, o której to apostoł powiada, posiadał nasz Pan, który nigdy nie odczuwał zniechęcenia. On nigdy nie rezygnował z wykonania zadań powierzonych mu przez Jego niebieskiego Ojca. Jego bojaźń wywoływała czujność i troskę. Ona wywoływała rozwagę w postępowaniu, ażeby zupełnie podobać się swojemu Ojcu. Podobną bojaźń powinniśmy i my mieć, bo w przeciwnym razie zaniedbamy pewne obowiązki lub przywileje, które gdy utracimy, ciężko nam je będzie z powrotem odzyskać. Właściwa bojaźń będzie powodem starannego zbadania samego siebie. Powinniśmy sobie, drodzy, stawić pytanie, w co wierzę? A gdy sobie na to odpowiemy, to wtedy powiedzieć dalej, dlaczego wierzę? I przeanalizować te dwie rzeczy od podstaw. My, drodzy bracia i siostry, gdy będziemy wierzyli, że Bóg tylko nas wybrał, że Bóg tylko nas chce błogosławić, to odrzućmy taką wiarę, bo to nie jest wiara właściwa. Gdy będziemy analizowali, w co wierzymy, bo Pismo Święte powiada,
że Bóg tak umiłował świat, nie tylko nas, ale świat powiada, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzył, nie zginął, ale miał życie wieczne. Gdy ktoś nam powie, jesteśmy w takiej denominacji religijnej, że chodź do nas, bo u nas tylko jest zbawienie, a poza nami nie ma zbawienia. To wszystko albo do piekła, albo w Armagedonie, albo gdzieś indziej. Uciekajmy prędko. Analiza powinna nam wykazać, że Bóg nie zbawia organizacji. Że nie ma żadnej organizacji religijnej na świecie, która posiadałaby monopol na zbawienie. Bo monopol na zbawienie ma Jezus. On umarł za rodzinę ludzką i On może zbawić. A sprawa zbawienia to indywidualna sprawa każdego człowieka, każdej jednostki. Między tą jednostką a Bogiem przez pośrednika Jezusa. Więc drodzy, gdy my takiej analizy naszej wiary dokonamy, w co wierzę i dlaczego wierzę, i wtedy dlaczego ja wierzę w to? Dlatego wierzę, że moje serce jest upewnione i polega na tym, że nie tylko ja, ale inni niech będą. Ja nie jestem samolubnym, że chcę tylko ja zbawienia, a ci inni, to niech tam ich Bóg zniszczy. Wtedy się samolubstwo wkłada do serca, a my nie mamy być samolubnymi. Pismo Święte zabrania nam tego. Pismo Święte uczy nas, że mamy być czułymi, mamy być dbałymi o innych, mamy starać się o błogosławienie drugich, a nie tylko o sami siebie. Powinniśmy w swoich umysłach sprawdzić dowody poprawności naszej wiary. Jeżeli tak postąpimy, drodzy, to Bóg wzmocni nas w wierze. On wzmocni nasze serca. Jakiekolwiek zaufanie posiadane do siebie i poleganie głównie na własnej mocy może sprowadzić dozwolenie ze strony Boga na zniechęcenie, by w ten sposób pozbyć się wszelkiej pewności siebie, może też spowodować zdanie sobie sprawy zupełnej bezradności i słabości oraz konieczności absolutnego polegania na Bogu i stałego wyglądania Jego kierownictwa oraz zachęty. Jako dzieci Boże, uczmy się, drodzy, oczekiwać na Pana. Uczmy się oczekiwać w taki sposób, jak Pismo Święte nam wskazuje, a daje nam wspaniałe zapewnienie, że ci, którzy oczekują na Pana, to do nich odnosi się obietnica zawarta w Księdze Izajasza Proroka w 40 rozdziale, a we wierszu 31, gdzie mówi tak. Ale którzy oczekują Pana, nabywają nowej siły. Podnoszą się piórami jako orły. Bierzą, a nie sprasują się. Chodzą, a nie ustawają. Lud Boży, a szczególnie ci, którzy poświęcili się Jemu na służbę, to muszą zdać sobie z tego sprawę, że w swoim osobistym życiu muszą oczekiwać na Pana, ale nie tylko indywidualnie oczekiwać na Pana, ale muszą również zbiorowo oczekiwać na Pana, aż On ustanowi pośredniczące Królestwo Chrystusa. Musimy być w dalszym ciągu dobrymi stróżami, jak powiada Pismo Święte, którzy dostrzegają znaki czasu w dobie dzisiejszej. My w dobie dzisiejszej obserwujemy dowody dalszych części czasu ucisku, który wzmaga się, a ten czas ucisku, który wzmaga się, on jest zwiastunem następowania pośredniczącego Królestwa naszego drogiego Zbawiciela. Brat Russell w 4 tomie wykładów Pisma Świętego na stronie 748, gdy omawiał proroctwo zapisane w Ewangelii Świętego Łukasza w rozdziale 21 to powiedział tak. Tam jest powiedziane w 32 rozdziale, 21 rozdział Ewangelii Łukasza, 32 wiersz. Mówi tak. Zaprawdę powiadam wam, rzecz nie przeminie ten wiek, ażby się to wszystko stało. Więc to, co tutaj jest powiedziane, co nasz Pan powiedział, że ten wiek nie przeminie, ażby się to wszystko stało, to 29 wiersz i kontekst tego mówi tak. I powiedział im podobieństwo, spojrzyjcie na figowe drzewo i na wszystkie drzewa. Czyli to proroctwo było powiedziane w łączności odmładzania się figowego drzewa. Brat Russell na tej stronie, którą podałem w 6 tomie, na 746 stronie mówi, że być może, że ten wiek on określa ilość czasu 36,5 roku. To proroctwo, jak żeśmy widzieli, dane było w związku z figowym drzewem. Figowe drzewo, wiemy, że przedstawia nam naród izraelski. I teraz niektórzy, bardzo gorliwi, przyjęli sobie naukę brata Russella i mówią, że figowe drzewo zaczęło rozkwitać wtedy, kiedy naród izraelski otrzymał swoje państwo na wiosnę roku 1948, gdy zostało proklamowane państwo Izrael. I długość wieku 36,5 lat dodać do roku 1948 wiosna, to otrzymujemy jesień rok 1984. I powiadają, że być może, że w tymże roku zakończy się ucisk. Niektórzy na podstawie wywodów brata Johnsona w epifanicznym tomie 12 na stronie 368, gdzie brat Johnson, opisując to samo proroctwo Łukasza, powiedziane Łukasza 21, we wierszu 24, gdzie powiedziane jest tak. I polegną od ostrza miecza i zapędzeni będą w niewolę między wszystkie narody i będzie Jeruzalem deptane od pogan, aż się wypełnią czasy pogan. Powiada tam brat Johnson, że czasy pogan, one trwały 2520 lat, począwszy od roku 607 przed Chrystusem, wtedy, kiedy Nabuchodonozor, król babiloński, najechał ziemię izraelską, wtedy, kiedy został naród izraelski podbity w niewolę, aż do czasu, do roku 1914, to jest 2520 lat. I po tym czasie, od roku 607, Nabuchodonozor rozpoczął pustoszenie ziemi, skutkiem czego było 70 lat trwające wyludnienie Palestyny. Więc niektórzy znów tutaj uchwycili sobie tak, że w antytypie rok 607, kiedy rozpoczęło się pustoszenie ziemi, odnosi się do roku 1914, wtedy, kiedy w pierwszej fazie wojny światowej, gdy zaczęła się wojna okopowa, Szatan rozpoczął antytypowe niszczenie chrześcijaństwa. I tak jak tam trwało to lat 70, to powiadają i tutaj 70 lat, dodać do roku 1914, to wychodzi rok 1984, gdzie symboliczne, antytypowe niszczenie chrześcijaństwa powinno się zakończyć, czyli w tymże roku powinno nastąpić pośredniczące królestwo naszego Pana. Brat Golke w teraźniejszej prawdzie z tego roku 80 na stronie 16, jak również w teraźniejszej prawdzie z roku 80, on wyjaśnił, że 70 lat pustoszenia ziemi w typie, ono w antytypie, nie odnosi się do okresu równoległego 70 lat, ale do wypadków, które tam miały swoje miejsce, i wierzymy, że rok ten on może przynieść wiele znaczących wydarzeń wśród ludu Bożego, oraz na świecie. Jednak nie spodziewamy się zakończenia czasu ucisku w tymże roku, gdyż wiemy na podstawie proroków biblijnych, że wiele rzeczy jeszcze mamy przed nami do uregulowania. Dla ludu Bożego jest skazanym w tej sprawie nadal czekać, oczekiwać na Boga zgodnie z tym, co powiada prorok Abakuk w rozdziale 2, a we wierszu 3. Przeto, że jeszcze do pewnego czasu odłożone jest widzenie, które wypowie na skończeniu jego, a nie skłamie. A jeśliby na chwilę odwłaczał, oczekuj na nim, bo zapewne przyjdzie, a nie omieszka. Powiada prorok, że oczekuj na nim. Gdyby nawet na chwilę odwłaczał, ale nie skłamie tego, co powiedział, że na pewno przyjdzie. Wracając do oczekiwania na Pana, nie oczekujmy większych przywilejów służby dopiero po upadku Babilonu. Bądźmy pracowici teraz w różnych zarysach Pańskiej służby. My zwróćmy uwagę na to, co nasz Pan uczynił. W Ewangelii świętego Łukasza, w rozdziale 2, a we wierszu 49 mamy powiedziane, że gdy nasz Pan szedł z rodzicami z Jeruzalemu i zginął im, szukali go, czytamy tak, i rzekł do nich, cóż jest, żeście mnie szukali i zaliście nie wiedzieli, że w tych rzeczach, które są ojca mojego, ja być muszę? On miał wtedy 12 lat, a ze swoją misją wystąpił na widownię, gdy miał 30. Czyli jeszcze 18 lat czekał do wyjścia na widownię, a jednak już świadectwo o swoim ojcu wydawał. To samo mamy w Ewangelii świętego Jana powiedziane w rozdziale 18, a we wierszu 37, gdzie czytamy takie słowa. Wtedy mu rzekł Piłat, toś ty przecie jest królem. Odpowiedział mu Jezus, ty powiadasz, że ja jest królem. Jam się na to narodził i na to przyszedł na świat, abym świadectwo wydał prawdzie. Wszelki, który jest prawdy, słucha głosu mego. Więc możemy tutaj zauważyć, że nasz Pan powiada, że on się na to narodził do Piłata i na to przyszedł na świat, ażeby świadectwo wydał prawdzie. Drodzy bracia i siostry, przecież Piłat go zapytał, czy ty jesteś królem? On mówi, ty powiadasz, czyli nasz Pan nie zaprzeczył temu, ale nie powiedział tak. Bo on jako król miał przyjść dopiero za ponad 1800 lat. Ale patrzmy, on podczas swojej pierwszej bytności na ziemi wydawał piękne nauki na co? Na świadectwo wszystkim narodom. Przecież, gdy do niego przyszli uczniowie, powiadają, Panie, dlaczego ty nam mówisz wszystko, że my rozumiemy te rzeczy, a temu ludowi ty mówisz w przypowieściach? A Pan powiada tak, mają uszy po to, żeby nie słyszeli, mają oczy po to, żeby nie widzieli i żeby nie zrozumieli i nie były im odpuszczone grzechy ich. Dziwne, prawda? Jezus przyszedł na ziemię, nauczał jako wielki nauczyciel i nie chciał, żeby ludziom grzechy były odpuszczone, a przecież po to przyszedł, żeby zniszczył grzech Adamowy i żeby odpuścić ludziom grzechy. A tu wyraźnie powiada, żeby nie były ludziom grzechy odpuszczone. I tu jest ta wielka tajemnica. W tym czasie było wysokie powołanie. I ci, którzy by przyjęli Jezusa, to byliby spłodzeni z Ducha Świętego, staliby się nowymi stworzeniami. A w boskim planie było zamierzone 144 tysiące wybranych tylko. A reszta? Kto by nie wytrwał, to członkowie której śmierci. Z łaski Pana pewne wierne serca, które trzymały się okupu Jezusa, zostały zachowane przez łaskę w wielkim gronie. Ale masy poszły na którą śmierć. I gdyby Jezus wtedy dał wszystkim zrozumieć, odpuszczone byłyby im grzechy. A tym, którym były odpuszczone grzechy, czyli przekreślony wyrok Adamowy, staliby się nowymi stworzeniami, jako nowe stworzenia nie wytrwałyby i wszyscy poszliby jako członkowie wtórej śmierci na wieczne zniszczenie. A Pan wiedział, że On przyjdzie wtóry raz jako wielki król w okresie tysiąclecia warunkach dostępnych cała rodzina ludzka będzie miała szansę pod rządami naszego Pana dojść do pojednania z Bogiem i otrzymać życie wieczne. Jakież to cudne, jakież to proste są zamierzenia naszego niebieskiego Ojca. Dlatego my dzisiaj nie szukajmy wielkiej pracy, bo nieraz są tacy, którzy wielkiej pracy szukają dzisiaj świat nawrócić i świat dzisiaj zbawić. Dziś nie jest czas, ażeby świat zbawić. Na zbawienie świata musimy trochę poczekać. Jeszcze przed nami są pewne fazy ucisku. Ale mamy wykonywać najmniejszą posługę, odpowiednią do naszych zdolności i do naszych sposobności. Dlaczego? Żeby świadectwo wydać, jak również pociągnąć pewne serca, pewne jednostki, które skłaniają się ku Bogu i te jednostki wyprowadzić ze świata. Bo jest czas na to, żeby pewne jednostki przyszły do Boga, ale nie cały świat ludzkości. Studiujmy w dalszym ciągu pilnie i regularnie, indywidualnie i zbiorowo, cenną prawdę, tak paruzyjną, jak również epifaniczno-bazylejską, taką, jaka została nam udzielona i dalej jest nam odkrywana w naszych czasów, w naszych czasach. Wykonujmy też z całą pilnością naszą najważniejszą służbę. A jaka jest najważniejsza służba? Praca wewnątrz nas samych. Polegająca na czym? Na wzrastaniu w niesamolubnej miłości i pozostałych elementach podobieństwa Chrystusowego. Pracę rozwijania owoców Świętego Ducha. A wielu zaniedbało tej rzeczy. Chcą nawracać świat, ale żeby samemu rozwijać owoce Ducha Świętego w sobie, to zapomnieli o tym. A to jest jedna z najważniejszych prac. Bo cóż z tego, że my drugiego przyprowadzimy do zbawienia, a sami zostaniemy odrzuceni. To jest nielogiczne, nierozumne. A przecież my mamy wykonywać rozumną służbę. Bo przecież apostoł Paweł w liście do Rzymian, nawołując nas do poświęcenia w 12 rozdziale, a we wierszu 1 są powiedział: proszę was wtedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest rozumną służbę waszą, a nie bezrozumną. Pismo Święte nie nawołuje do bezrozumnej służby, ale do rozumnej służby, bo jesteśmy istotami stworzonymi przez Boga. Dlatego też starajmy się, drodzy, ażebyśmy wewnątrz nas wykonywali bardzo olbrzymią pracę. Początek roku jest bardzo wskazanym momentem, ażebyśmy podejmowali śluby naszego poświęcenia, pilnowali tych ślubów, starali się życie nasze prowadzić jak najlepsze. A gdy tak będziemy czynić, to na pewno otrzymamy wiele łask i błogosławieństw Bożych, których ja, bracia i siostry, miał również z całego serca życzę.
Dziękuję.